Dzień dobry, Łukasz Warzecha, rozmowa niekontrolowana. Dzisiaj ze mną Paweł Skwierawski, reprezentujący Porozumienie Stop Korkom i Stowarzyszenie Lubię Miasto. Witam cię, Pawle.
Witam serdecznie.
Jest poważny pretekst do tej rozmowy, właściwie nie pretekst, tylko powód poważny. Po pierwsze, mamy w Warszawie coś takiego, co się nazywa Strategia Rozwoju Miasta do 2040 roku i od razu mówię, że warto oglądać tę rozmowę, nawet jeżeli ktoś nie jest z Warszawy, bo będziemy tutaj mówili o pewnych ogólnych tendencjach, których Warszawa jest tylko przykładem. No a żeby pokazać, że to są ogólne tendencje, to też przypominam, że w Krakowie od 1 stycznia w bardzo agresywny sposób ruszyła strefa czystego transportu. To się wszystko w pewien sposób ze sobą łączy i pewnie do tego też dojdziemy. Zresztą wkrótce na moim kanale rozmowa także już o tej krakowskiej strefie czystego transportu. No to chciałbym zacząć od pytania, o co w ogóle chodzi z tą strategią? Myślę, że większość mieszkańców Warszawy w ogóle nie wie, że coś takiego jest, że to jest dokument, który został wstępnie uchwalony, w jakiej on jest w ogóle fazie, po co to jest potrzebne, co się wokół tego dzieje w tym momencie.
Oczywiście duża część warszawiaków nie wie o pracach nad nim, nie wie o tym, że powstaje, nie wie o tym, że za już niedługo będzie obowiązywać. No i jestem przekonany, że nie bez powodu, ponieważ tam jest w ogóle bardzo opasły dokument, że tak się wyrażę, bo jest jeden dokument wiodący i x tam załączników. Dotyczy praktycznie wszystkich stref, wszystkich sfer życia w mieście, czyli zabudowy, terenów zielonych, etc., etc. No siłą rzeczy my w tak szerokim temacie skupiliśmy się tylko i wyłącznie na transporcie, bo to i tak jest też bardzo obszerny zakres. I dlaczego o tym ludzie nie wiedzą? Ponieważ to jest dokument ważny o tyle, że będą się na niego powoływać radni i prezydent przez najbliższe dziesięciolecia. Zresztą też na początku chciałbym zwrócić uwagę, jaki to jest perfidny mechanizm. Poprzednio już, gdy chcieliśmy zastopowania jakichś zmian albo wprowadzenia jakichś zmian z kolei na lepsze, słyszeliśmy, że to jest niezgodne ze strategią, tam którąś poprzednią, że Warszawa 2030, 25, etc., etc. No i w związku z tym, ponieważ to jest niezgodne ze strategią, to radni nie mogą tego uchwalić, o co my wnosimy. Wtedy my im zadawaliśmy pytanie, na które natychmiast nabierali wody w usta, mianowicie kto ten dokument uchwalił, nie wy przypadkiem? No więc to jest sytuacja teraz podobna, że radni uchwalą dokument, którym będą później motywować swoje szkodliwe działania dla zmotoryzowanych warszawiaków między innymi. A dlaczego to jest wszystko ważne? Tam mamy wpisane straszne rzeczy, jeżeli chodzi o kwestie możliwości korzystania z własnych aut w własnym mieście, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa de facto. I to nie bez kozery o tym mówię, ale to zaraz po kolei może dojdźmy do tego tematu. Przede wszystkim jest tam, jak kiedyś w komunistyczną konstytucję PRL wpisana przewodnia rola PZPR, tak teraz mamy tam wpisaną przewodnią rolę transportu miejskiego. I w zasadzie nawet nie ma słowa o rowerach, co jest ciekawe, czyli to już ten prawdopodobnie prawda etapu już odchodzi powoli troszkę w zapomnienie. Teraz już tylko na piechotę i tylko komunikacją miejską mamy się przemieszczać. No a wszystko jest pozostałe podporządkowane temu. Czyli mamy wpisane po prostu ordynarnie zwykłym, otwartym tekstem. Zwężanie jezdni poprzez bardzo też perfidny mechanizm, mianowicie jest wpisane obligatoryjne obniżenie kategorii większości dróg w Warszawie, większości oprócz naprawdę tam około 30 tych najważniejszych, typu Marszałkowska, Wisłostrada, etc., ulic na terenie całej Warszawy kategoria ma być obniżona do drogi dojazdowej lub lokalnej.
A co to w praktyce oznacza? Czemu to ma służyć?
No, ma to temu służyć, że w kolejnym punkcie czytamy, że przekroje szerokości, ilości pasów, ilości miejsc parkingowych i cała infrastruktura drogowa ma być dostosowana do nowej klasy drogi. Czyli jeżeli na 90% dróg obniżą klasę na dojazdowe i lokalne, no to będą one po prostu wyglądały tak jak takie uliczki osiedlowe. Czyli nie dość, że będzie po jednym pasie max w każdą stronę, to jeszcze będą wszystkie garby, zwężenia, mijanki, jak to ostatnio zaczęło się pojawiać, to znaczy mamy dwupasmową jezdnię i nagle jeden pas ma przestać jechać, żeby przepuścić ludzi z drugiej strony, zupełnie bez sensu, bo jest stworzona sztuczna wysepka, chodzi o uspokojenie ruchu mityczne. Będą te wszystkie rondka i cała masa innych rozwiązań, które mają wymóc na, właściwie nawet nie wymóc, mają spowodować, żeby jeżdżenie samochodem po naszym mieście stało się maksymalnie uciążliwe, przykre, nieefektywne i po prostu, żeby nas odstręczało od tego. Bo to innego wytłumaczenia nie ma. Mówienie o bezpieczeństwie jest z ich strony po prostu hipokryzją maksymalnego poziomu, ponieważ właśnie słyszymy, że to ma służyć przecież bezpieczeństwu, bo jak ludzie będą jechali, oczywiście tempo 30, tak, jeszcze o tym trzeba wspomnieć. Jeżeli na wszystkich drogach lokalnych i dojazdowych tempo 30, czyli na 90, tam nie wiem, 9%, tak licząc je na sztuki jezdni w Warszawie, będzie tempo 30 wymuszone tymi wszystkimi rozwiązaniami. Chodzi ponoć o bezpieczeństwo. Tylko że znowuż się zawsze robi trudno, kiedy zadaję jakiemukolwiek radnemu pytanie, czy są w stanie przytoczyć jakiś przykład potrącenia pieszego przez samochód w przejściu podziemnym albo na kładce dla pieszych. O co pan opowiada, co pan opowiada? A no opowiadam to, że mając gęby wypchane frazesami o bezpieczeństwie, jednocześnie likwidują zarówno przejścia podziemne, jak i kładki, ale przede wszystkim no, chociażby tunele, ten tunel w ciągu ulicy Złotej pod ulicą Marszałkowską, o który mieszkańcy sami zaczęli toczyć boje, oczywiście my ich na wszelkie możliwe sposoby wspieraliśmy. I zrobienie zamiast tego przejścia dla pieszych, to jest zaprzeczenie kwestii bezpieczeństwa. Już nawet nie o to chodzi, bo wcześniej było mówione, że piesi mają problem z zejściem do przejścia podziemnego. No tak, jeżeli nie ma windy, to mają problem. Tylko że winda osobowa, taka bezpieczna winda Eliszy Otisa, została wynaleziona już bodaj 180 lat temu. Jeżeli samorząd nie jest w stanie takiej nowinki technicznej ogarnąć, żeby działała sprawnie, no to się wymienia samorząd, a nie przejścia dla pieszych, no, z podziemnych na ziemię.
Czyli to trochę ale wygląda nawet to, tak, nie doszło, bo jakby jeżeli spojrzeć na to, na tę strategię z pewnego oddalenia, to ja rozumiem, że zaczyna się od działań, które potem będą uzasadniały kolejne, czyli obniżamy kategorię dróg, to jest baza, no skoro obniżyliśmy kategorię dróg, to musimy je zwęzić, prawda? Skoro zlikwidowaliśmy przejścia podziemne i robimy naziemne, no to możemy się powołać na to, że musi być bezpieczniej, bo a nuż na tym naziemnym przejściu ktoś potrąci pieszego. Czyli no, rzeczywiście ten schemat jest dosyć perfidny, bo samemu prowokuje się, czy stawia się, robi się bazę do działań, które potem będą jeszcze bardziej utrudniały jazdę samochodem.
Tak, tak. No zdecydowanie nie można powiedzieć, że nie przygotowali się do tego. To jest bardzo dobrze przygotowane, bo oczywiście wszystko skoordynowane z hasłami pod tytułem zieleń. I tu znowu wrócę na chwilę do tego tunelu Złotej Marszałkowskiej. Święta zieleń. Marszałkowska zwężona o jeden pas, przez co już teraz tam karetki stoją w korku, bo koniecznie trzeba było nasadzić drzewa przy torach, tymczasem obok jest cały ten plac centralny, czyli tak naprawdę plac defilad, bo ja nie słyszałem, żeby oni oficjalną nazwę zmienili. Plac defilad, który jest w zasadzie betonowy głównie. Tam jakieś rachityczne drzewka pojedyncze stoją. Dlaczego te drzewa nie mogły stać na tym placu centralnym? Dlaczego nie można było Parku Świętokrzyskiego, który już od dziesięcioleci istnieje, poszerzyć tak, żeby objął cały Pałac Kultury i Nauki? Ano dlatego, że w zieleni nie chodzi o zieleń, nie chodzi o ekologię, którą mają pełne gęby, których mają pełne gęby, tylko i wyłącznie o uprzykrzanie życia zmotoryzowanym i po prostu wymuszanie na nich niejeżdżenia samochodami. I to nawet tam znajduje taki literalny przykład, bo jedno zdanie jest po prostu uderzające, że należy dążyć do dalszej zmiany przyzwyczajeń transportowych warszawiaków, czy mieszkańców akurat konkretnie, to jest chyba napisane. Czyli zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Dorośli ludzie, no bo tacy posiadają prawo jazdy i korzystają z samochodów, najczęściej są to ludzie pracujący, jeszcze częściej samochody mają osoby, które mają swoje nieruchomości. Oczywiście no poza jakimiś tam indywidualnymi przypadkami. I w momencie, kiedy dwa główne źródła przychodów takich bezpośrednio od ludzi, a trzy, no powiedzmy dobrze, o trzech w ogóle powiedzmy, przy największych źródłach przychodów samorządów w Warszawie. To jest przede wszystkim 38% naszego podatku PIT, podatki CIT i podatki od nieruchomości. Czyli de facto pracujący warszawiak utrzymuje przede wszystkim to miasto, a taka osoba na ogół ma samochód. Jest na tyle dorosła, żeby te podatki płacić, żeby brać ślub, wychowywać dzieci, pracować, podejmować wszelkie społeczne funkcje, nawet kandydować na radnego, ale ma być wychowywana przez grupę ludzi, którzy wymyślili sobie, że mają właśnie wychowywać nas po prostu, mają zmienić nasze przyzwyczajenia, mają nas przymusić, żebyśmy nie mogli podejmować decyzji takich, które w tym kraju są jak najbardziej legalne, bo przypomnę, samochód osobowy jest nadal legalnym środkiem transportu. Nadal warunkiem do korzystania z niego jest przegląd. A tam znowu mamy też wpisane rozszerzanie i akurat zaostrzenie nie mamy, ale mamy wpisane rozszerzanie SCT, co było pewne. My po prostu od początku mówiliśmy, że to nie skończy się na tym obszarze, który został zaproponowany. Na bank będą rozszerzać i tam jest to ewidentnie wpisane. Czyli znowu mamy sytuację, kiedy dorosły człowiek utrzymujący swoimi podatkami miasto, wypłacający de facto dietę panu radnemu, pensję panu urzędnikowi z ZDM-u i prawie 100 miejskich spółeczek w Warszawie. Pensję panu prezydentowi jest wychowywany w ten sposób, że ma być pozbawiony możliwości korzystania z legalnego środka transportu w swoim mieście. No przecież jeżeli się na to z tej strony spojrzy, to każdy się puka w głowę. Tylko że właśnie jeżeli jest to owinięte w ten zielony papierek ekologii i bezpieczeństwa, no to ludzie po prostu zwyczajnie tracą czujność, a może to lepiej, będzie bezpieczniej, będzie zielono, będzie ekologicznie i coś tam.
Więc a na prostu... jakim, Pawle, na jakim etapie w tej chwili są prace nad tym dokumentem? Czy to jest strategia, która ona już została zatwierdzona? Czy były jakieś konsultacje społeczne? Czy one trwają? Co jeszcze można zrobić? Czy można się jakoś do niej odnieść?
Przepraszam, że się uśmiechnęła, ale po prostu jak ja słyszę to słowo konsultacje w Warszawie, to już się uśmiecham, żeby mnie krew nagła nie zalewała. Były oczywiście konsultacje, na ostatnich stacjonarnych konsultacjach byliśmy, przyszło też bardzo dużo ludzi, no, oczywiście też reklamowaliśmy ten temat, no bo tak jak wspomniałeś, warszawiacy po prostu zwyczajnie nie wiedzieli o tym. Trzeba się zainteresować, trzeba wejść na stronę ZDM-u, trzeba śledzić ich social media. Podobno były ogłoszenia w komunikacji zbiorowej. Nie wiem, na tyle mało korzystam, że po prostu nie widziałem. I żadnej innej formy reklamy. No, siłą rzeczy interesuję się tematem, więc stąd wiem, że po prostu co ZDM wypisuje na przykład, albo co Miasto Stołeczne Warszawa wypisuje. No to zrobiliśmy kampanię reklamową, przyszło bardzo dużo ludzi i uwaga, osoby, których nie znaliśmy wcale, ich tam jakby personalnie nie zapraszaliśmy, tylko nie wiem, może gdzieś usłyszały informacje, może od nas, może od kogoś innego, przyszły na te konsultacje i w skrajnych nerwach wyrażały swój sprzeciw do tego, co tam zostało nam przedstawione. To jest teraz projekt. Projekt już tam przeszedł cały szereg konsultacji zdalnych i kilka stacjonarnych, te były ostatnie stacjonarne. I takim ostatnim etapem społecznym, czyli tym, z którym mamy teraz do czynienia i do czego Państwa bym bardzo gorąco zachęcał, jest kilka tygodni już w tym momencie, czy który mamy dziś, czwarty, to mamy 2 tygodnie, 1 dzień na zgłoszenie uwag do 19 stycznia. Do 19 stycznia można przez formularz, który jest na stronach miasta, albo fizycznie pójść do urzędu, wziąć kartkę i wpisać tam, z czym się nie zgadzamy, zgłosić swoje uwagi. Nie wiem, jaka będzie skuteczność tych uwag. Jedyna szansa jest w tym, że trzeba będzie ich po prostu zalać tymi uwagami. Jednak mimo
Natomiast no, jak ja sobie przypominam, jak wyglądała kwestia konsultacji SCT, nie tylko w Warszawie, bo przecież dokładnie to samo było w Krakowie, to była mowa o tym, że uwagi, które w ogóle się sprzeciwiają wprowadzeniu SCT, nie będą uwzględnione, no bo to jest niezgodne z duchem zmian, prawda? Więc tylko uwzględniamy te uwagi, które jakieś tam drobne korekty proponują, natomiast sprzeciw generalny w ogóle nie. I obawiam się, że tu mogłoby być tak samo, ale jeszcze jedno ważne pytanie, bo normalnie jest tak przy tego typu konsultacjach, że warunkiem wzięcia udziału w nich jest bycie mieszkańcem Warszawy. No tylko, że Warszawa to nie jest tylko samo miasto Warszawa, ale to jest cała aglomeracja z mnóstwem miejscowości dookoła, których mieszkańcy do tej Warszawy wjeżdżają i to myślę, że oni w ogromnej części samochodami, może nawet większej procentowo niż mieszkańcy Warszawy, bo często te miejscowości nie są świetnie skomunikowane. I to jest też pytanie, czy ta strategia po prostu tych ludzi nie traktuje jako mieszkańców, jako powiedzmy użytkowników korzystających z miasta w ogóle trzeciej kategorii?
Tak, oczywiście, rację, tylko że tak już po kolei przejdę. Tym razem rzeczywiście w konsultacjach, tak jak zresztą w SPPN-u, który jest znowu rozszerzany u nas o Mokotów, to jest w ogóle kretynizm, przecież miał być w samym centrum, a rozszerzają to jakieś takie dzielnice, które są typowo dzielnicami mieszkaniowymi, sypialniami, tak w dużym cudzysłowie mówiąc. Może brać udział każdy, kto się identyfikuje jako Warszawie, jak oni w ten sposób chcieli ułatwić aktywistom uczestnictwo w tych wszystkich konsultacjach, bo no oczywiście konsultacje, tak jak wspomniałeś, SCT, u nas to troszkę inaczej było. U nas nawet nie mówili, że to jest niezgodne z założeniami, tylko uwaga, powiedzenie, że się nie chce SCT, nie jest przedmiotem konsultacji, taka formułka podała. Więc po prostu tak, no, nie o tym rozmawiamy, więc proszę sobie to wsadzić w kieszeń, bardzo głęboko i nie wyciągać nigdy więcej na widok publiczny. Tutaj mogą mówić mieszkańcy, którzy się identyfikują w cudzysłowie jako warszawiacy. Znaczy, ja zakładam, że jeżeli ktoś by tam, nie wiem, wpisał, że mieszka gdzieś poza Warszawą, podatki tam płaci, no to rzeczywiście to mogło być trochę mniej brane pod uwagę, bo z tym identyfikowaniem się chodzi o to, że przecież nie ma obowiązku meldunkowego, że nowoczesny człowiek jest mobilny, raz pracuje tu, raz pracuje tu, nie ma swojego mieszkania, nie jest przywiązany jakoś tam do mieszkania, tradycji, rodziny i tak dalej, ale to już nie poszerzajmy tego tak strasznie. I w tym przypadku rzeczywiście mogą wziąć udział, natomiast i nadzieja formalna jest taka, znaczy nigdy nie możemy mieć pewności, czy oni po prostu tych głosów nie zmierzą, zwyczajnie. No tak jak to już nieraz miało miejsce w przypadku czy to Warszawy, czy Sejmu. Różnica jest taka, że tam należy wypisać konkretny punkt, który chcemy zmienić z tekstu, czy z tych załączników przede wszystkim w przypadku transportu, no i jak go chcemy zmienić. Czyli na przykład jeżeli widzimy punkt o wychowywaniu nas w duchu niejeżdżenia samochodami, to możemy na przykład uwaga dotycząca tego punktu skreślić. Nie to, że nie zgadzamy się z całą strategią, no cała strategia jest fajna, tylko że skreślić wychowywanie dorosłych ludzi przez radnych. Tak samo poszerzanie SCT, skreślić. Poszerzanie SPPN-u, skreślić, bo tam też to oczywiście, że rozszerzy. I nawet wpisali, nawet bezczelnie wpisali, bo do tej pory jakby to oni starali się nie wiązać tematu płatnego parkowania, czyli podatku parkingowego z likwidacją miejsc. Tam teraz jest to bardzo blisko siebie i jest jakby w cudzysłowie wskazane jako jedna z metod kasowania miejsc parkingowych, tak? Czyli już się nawet tego przestali wypierać, co im zawsze powtarzaliśmy, że przy każdym wprowadzeniu strefy podatku parkingowego nienależnego, czyli SPPN, kasujecie ludziom miejsca parkingowe, w których mogli legalnie parkować, chociażby z prostego powodu, że legalnie można było parkować na chodniku, zostawiając 1,5 metra tegoż, a w SPPN-ie miejsca muszą być tylko wyznaczone, a żeby wyznaczyć miejsce, musi być zostawione minimum 2 metry chodnika, w związku z tym w niektórych przypadkach po prostu się nie da wyznaczyć miejsc takich, w których można legalnie zaparkować i tym sposobem, że oni nie kasują nielegalnych, czy tylko nielegalne miejsca kasują, nie kasują legalnych miejsc. No tak, nie było tam wyznaczonych miejsc legalnych, które skasowali, że oni tylko wyznaczają nowe, ale de facto zabierają ludziom możliwość legalnego parkowania. No to jest, ja tak sam teraz trochę siebie słucham i zastanawiam, jaka to jest ilość kuriozów po prostu, czegoś, co gwałci logikę, gwałci elementarną uczciwość.
Ja tutaj
i
muszę
nadal
się
to
wtrącić.
Przechodzi.
Zwróciłem się jakiś czas temu do Zarządu Dróg Miejskich Warszawskiego z pytaniem, ile miejsc parkingowych, takich publicznie dostępnych miejsc parkingowych, zostało zlikwidowanych. Wskazałem tam datę, od kiedy pan Trzaskowski objął zarząd ratusza i dostałem odpowiedź, że oni tego nie liczą, nie wiedzą. Nie ma żadnej statystyki miejsc, które zostały zlikwidowane, bo mogą tylko powiedzieć, ile jest miejsc w tej chwili dostępnych, no, czyli tych legalnych, prawda, w strefie parkingowej. Oczywiście to jest bzdura, bo szacunkowo absolutnie można to określić. No, przyjmując pewne średnie i mówiąc, jak to zostało wiedząc, jak to zostało ograniczone, gdzie już parkować nie można, a można było, no przecież to wszystko jest w dokumentach Zarządu Dróg Miejskich. Więc to był po prostu unik. To był unik, żeby nie odpowiedzieć, ile choćby szacunkowo takich miejsc zostało zlikwidowanych.
Tak. No ja widziałem ten wpis twój i to nie dość, że unik, to bezczelny unik po prostu. Jest kilka rzeczy, których oni boją się jak diabeł święconej wody. konsultacji, uczciwości wobec ich pracodawców, czyli mieszkańców, i niewygodnych badań, czyli takich właśnie, o których wspomniałeś, czyli badania, o które ja przestałem, ale przez wiele lat postulowałem, zawsze jak gdzieś przy okazji jakiejś audycji czy rozmowy miałem nieprzyjemność rozmawiać z przedstawicielami ZDM-u, mianowicie badania, ile jest tak naprawdę warszawskich zmotoryzowanych. Znaczy nie ile jedzie w jakimś miejscu. Oni tam się podpierają, że o, tutaj mamy badania ruchu i to nam obrazuje coś tam, śmoś tam i tak dalej. Tylko że badanie ruchu w bardzo prosty sposób wycina posiadaczy samochodów, którzy zostali zmuszeni poprzez tą zwężenia, likwidowanie jezdni i tak dalej, wszystkie te szkodliwe zabiegi do niekorzystania ze swojego samochodu. No wiadomo, że jeżeli jego samochód takiej osoby stoi większość roku pod blokiem czy pod domem, no to jego się nie zmierzy w badaniu ruchu. Dlatego myśmy wnioskowali, ale w końcu, ponieważ to było oczywiście jak grochem o ścianę, sami przeprowadziliśmy na miarę naszych jakichś skromnych środków badanie szacujące, oczywiście nie liczące od A do Z, ale szacujące, ilu jest zmotoryzowanych warszawiaków, czyli ile osób na co dzień ma możliwość korzystania z samochodu, bo tak to trzeba ściśle określić. Czyli to są ludzie, którzy mają samochody zarejestrowane w Warszawie jako prywatne osoby, ale tutaj oczywiście tylko i wyłącznie przechodzące przeglądy, myśmy wzięli pod uwagę. Z trudem, ale jednak staraliśmy się jakieś szacunkowe liczby wyciągnąć od banków, od leasingodawców, żeby ustalić, ile samochodów z warszawskimi numerami jeździ po innych miastach, a z kolei ile samochodów leasingowanych w innych miastach jeździ po naszym mieście, ale wcale nie mają warszawskich numerów. Ile jest samochodów mniej więcej służbowych, to z kolei z dostawcami usług flotowych żeśmy rozmawiali. Ile jest mniej więcej wypożyczonych i wyszło nam, że niespełna 1,5 miliona warszawiaków ma dostęp do samochodu swojego, służbowego, leasingowanego, etc., etc. Na 2 miliony wszystkich mieszkańców, no bo wiadomo, że nie wszyscy są zameldowani i poza tym no, trzeba zawsze te liczby zawyżyć. I dlatego mówię, że oni się bali tej wiedzy jak diabeł święconej wody, bo to oznacza, że przytłaczająca większość wyborców ma coś, czego oni nie chcą, żeby używali. Jeżeli by do ludzi to jak najszerzej dotarło, że słuchajcie państwo, 1,5 miliona z nas ma samochody, to, że z nich nie możemy korzystać, no, owszem, część z was pewnie wychodzi z założenia, że po prostu po mieście nie chce jeździć samochodem. Niech to będzie nawet 200 tysięcy, odejmijmy to nadal. No ale bardzo dużo jest, zresztą to z naszych doświadczeń też wynika, osób, które po prostu zwyczajnie stwierdzają, no dobra, to już odpuszczę, już zostawię ten samochód, bo przecież będę stał w korku, bo nie zaparkuję, bo ten SPPN mi zrobili pod pracą, to przecież ja bym pół pensji musiał na płatne parkowanie wydać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Albo zwyczajnie, biorąc pod uwagę, że mają strefę podatku parkingowego pod blokiem, a co zawsze, tak jak wspomniałem, obniża liczbę miejsc parkingowych, zwyczajnie boją się, że jak wrócą do domu, to nie będą mieli gdzie zaparkować. To są autentyczne słowa ludzi, z którymi tak na co dzień rozmawiamy na tematy transportowe w Warszawie. Od kiedy wprowadzają im SPPN, zwyczajnie boją się ludzie ruszyć samochód spod bloku. To jest dramat, proszę państwa. I przytłaczająca większość, grubo ponad połowa z nas mieszkańców Warszawy daje sobie po prostu to zwyczajnie gwałtem robić. Bo mówię, no niech te 200 osób jakby dobrowolnie rezygnuje z aut. Ale reszta, jeżeli nie jeździ, nie jest wykazana w tych badaniach ruchu, to znaczy, że zostało to na nich wymuszone. Ludzie, jesteście dorośli, składacie się na to wszystko. Dlaczego dajecie sobie coś wymuszać? No, serio nie rozumiem.
Czy my wiemy, kto za tą strategią stoi? To znaczy, mówiąc kolokwialnie, kto ją pisał? Kto jest autorem tego rozdziału dotyczącego transportu?
No nie pamiętam, szczerze mówiąc, były to nazwiska, które mi absolutnie nic nie powiedziały. Ale to tak naprawdę nie ma znaczenia, bo bardziej jest ważny, tak jak to teraz jest modne, duch jakiegoś prawa, czy duch jakiejś strategii, duch jakiegoś dokumentu. No duch tego dodatku transportowego, czyli tego załącznika transportowego jest taki, że po prostu mamy nie jeździć samochodami. I wszystko jedno, kto by to napisał. Mówię to zupełnie uczciwie. To mógł być wielki autorytet, który z takich albo innych powodów by coś takiego napisał, albo mógł być świeżo upieczony inżynier, po studiach, który też z jakichś powodów by to coś takiego napisał. Chodziło o to, że ta osoba miała to dokładnie tak napisać, bo to jest naturalna konsekwencja tego, co jest robione do tej pory. I po prostu teraz chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby nam jeszcze ściślej ten sznur na gardle zacisnąć, żeby nam zabrać jeszcze więcej.
A jaka jest twoim zdaniem motywacja, która za tym stoi? No bo cały czas mówimy, co jest celem i że celem jest wymuszenie na ludziach, żeby przestali korzystać z własnych samochodów, ale dlaczego właściwie?
No też szczerze mówiąc, to pytanie zadawałem sobie kilka lat temu, bo wydawało mi się to czymś absurdalnym. A jeszcze bardziej absurdalne oczywiście, jak zrobiliśmy te badania, które wykazały, że wpływ aut prywatnych, osobowych, takich, w które to wszystko najbardziej uderza na zanieczyszczenia powietrza w miastach, nie tylko w naszym, ale w innych miastach również, jest po prostu pomijalny. I jak się człowiek nad tym głęboko zastanowi, to po prostu jak zwykle chodzi o pieniądze. Zresztą ta zasada follow the money jest zwykle dość niezawodna i w tym przypadku również. O co chodzi? No z trendem jakby marginalizowania i zubażania klasy średniej mamy do czynienia w całej Unii Europejskiej. To już moja teoria jest taka, że my po prostu jesteśmy niewygodni, bo już czegoś tam się dorobiliśmy, w związku z tym już jakieś oczekiwania chcielibyśmy mieć, że to nie jest tak, że jesteśmy tutaj jakimiś tam chłopcami do bicia, czy dziewczynkami do bicia, żeby było po równi płciowo. I to niedobrze jest, że obywatele mają jakieś tutaj żądania, jakieś oczekiwania. Poza tym no, klasa średnia też inwestuje, prawda, w nieruchomości. No bo wydaje się być rozsądne. No, wiemy, jakie jest inwestowanie w oszczędności takie tradycyjne. A z kolei jakieś tam plany łączone z planami inwestycyjnymi też nie są dla każdego i nie każdego przekonują. To też nie jest dobrze. Bo w nieruchomości, to co w Warszawie doskonale widzimy, mają mieć prawo inwestować tylko naprawdę grube ryby. Fundusze inwestycyjne, grubi deweloperzy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I my im po prostu zwyczajnie przeszkadzamy. Raz, że mamy jakieś oczekiwania, chcemy może, nie wiem, też w jakieś mieszkania inwestować, no a poza tym pętamy się tymi naszymi samochodami po najdroższych dzielnicach, gdzie prawdziwe znaczenie tego komunału patoaktywistycznego, że miasto nie jest z gumy, jest takie, że po prostu przestrzeń do trzepania kasiory jest ograniczona. Nas trzeba stamtąd wymieść, bo psujemy interesy. No kto tam będzie chciał za miliardy kupować mieszkanie, jeżeli będzie miał korek pod domem, nie będzie miał gdzie zaparkować, bo jeszcze ktoś tam się ośmieli wjechać i mimo drogiego podatku parkingowego zaparkować, czy w ogóle będzie jechał gdzieś do pracy jakiejś, nie daj Boże. Owszem, wykonywanej czasami nawet na rzecz tej osoby bogatszej, która tam ma mieszkać, no ale on ma komunikacją przecież jechać, bo tu mają być warunki tylko i wyłącznie do najbogatszych, do trzepania interesu, do ściągania turystów, do tych wynajmów krótkoterminowych. No to, co się teraz dzieje przecież w okolicach Chmielnej, tej, która miała zostać przywrócona ludziom, wołało pomstę do nieba. I tam kiedyś po tym całym remoncie przeszliśmy się ze znajomymi zobaczyć po prostu, jak to wygląda w praktyce. I był to jakiś letni, weekendowy wieczór, żebyśmy chcieliśmy zobaczyć, jak to życie tam tętni, żeby nie było, że w tygodniu gdzieś poszli tam wieczorem i nic nie widzieli, nie? Znaczy, tętniące życie sprowadzało się do pijanych grup, które chodziły w te i nazad, jakby po tej Chmielnej, i to nie wyglądało to dobrze, natomiast zaczepiły nas dwie dziewczyny z zagranicy, które szukały tam hostelu. Nie mogły go znaleźć. To jest jakiś taki hostel był. Szczerze mówiąc, nie korzystam z tego typu usług, jakąś kartę czy jakiś kod się wczytywało w drzwiach, tam w ogóle żadnej obsługi nie było. No i jakby znając adres i tak dalej, próbowaliśmy im pomóc to znaleźć. Pół podwórka kamienicy na ulicy Chmielnej to był ten hostel. Tam już nie ma ludzi, tam to miejsce nie zostało oddane ludziom, tak jak oni mówią. Ono zostało oddane biznesmenom, którzy tam trzepią kasę, a my tam się po prostu mamy nie pętać, nie przeszkadzać, dawać robić interesy, mimo że tam za tą infrastrukturę to my płacimy za te zmiany, my płacimy za rewitalizację tych budynków, zanim one zostaną jakoś tam bardziej sprywatyzowane, my płacimy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
Mamy a czy możesz, Paweł, czy możesz parę słów powiedzieć, bo wspomniałeś tutaj już kilka razy o organizacjach aktywistycznych, tych tak zwanych ruchach miejskich. No różnie to, ja ich nazywam aktywiszczami dla odróżnienia od takich prawdziwych społeczników. Jaka jest ich rola w tym wszystkim i również przy tej strategii?
Ona jest moim zdaniem przez wielu ludzi przeceniana i to też nie dzieje się tak do końca bez powodu. Ja ich rolę oceniam tak, że to są tacy harcownicy ratusza. No, mniej lub bardziej świadomi, bo ja nie upieram się, że oni wszyscy jakby są świadomi tej roli, bo może wierzą w to szaleństwo tak naprawdę. No, różnie być może. Zresztą jeżeli ktoś się przykleja do asfaltu, to można się spodziewać, że ma różne jakieś pomysły na życie, takie nie do końca zgodne z tym, jakby w większości się to podobało. I te osoby, mniej lub bardziej świadomie, podkreślę, żeby ktoś się nie oburzył, są wypuszczane, żeby testować różne niewygodne pomysły, typu a zazieleńmy to kosztem pasa jezdni, a tutaj zabierzmy parkowanie, a tu zlikwidujmy przejście podziemne, a tu zróbmy to, a tu zwęźmy Puławską. Przecież tam jest ciężkie patoaktywistyczne wzmożenie, żeby wesprzeć zwężenie ulicy Puławskiej na tym odcinku, na którym ona się od wieków korkowała. Bardzo dużo jest w to energii wkładanej, na jakieś powstają jakieś fanpage, profile, które tam ciągle spamują jakimiś informacjami, jak to jest.
A widziałem, jest taki nawet coś tam Puławska, no z Puławską w nazwie, to już nawet nie będę reklamował, ale jest.
No tak. Więc właśnie, nie ma co ich reklamować. I to jest tak, że po pierwsze testują tym samym nastroje społeczne, bo widać, czy coś, mówiąc kolokwialnie, zażarło, czy nie zażarło, czy ludzie raczej to lubią, czy raczej nie lubią, wystarczy popatrzeć na działalność tych profili. Tworzą pewnego rodzaju alibi, bo składają różne projekty, czy to do budżetu obywatelskiego, który jest oddzielnym narzędziem już też tak naprawdę inżynierii społecznej, a nie partycypacji, bo co jest w ogóle jakąś karykaturą kompletną. Składają również pewnie z pisma do Rady Miasta, do jakiejś komisji i tak dalej, chcieliby to, a nie chcieliby tego i tak dalej. I jeżeli przesadzą i opór społeczny jest zbyt duży, jak na przykład przy tym zwężeniu Puławskiej, które dwa razy nam się udało zatrzymać szczęśliwie, to radni zawsze mogą powiedzieć, ale nie obrażajcie się na nas, to oni chcieli, to nie my, to oni chcieli. Nie? No wiadomo, że nikt im ani nic nie zrobi, ani wszyscy mają ich tak za ludzi, którzy im szkodzą, więc no, że gdyby ich reputacja tutaj wielkiego uszczerbku nie dosięgnie ich wielki uszczerbek. I oczywiście też są wykorzystywani później przez radnych, szczególnie tą garstkę lewicową, która tam jest w Radzie Miasta, tak stricte lewicową. Radni się z nimi fotografują, stoją z transparentami, wykorzystują to jako pretekst swojej działalności. O, zobaczcie, jakaś taka zmiana ma poparcie społeczne. Ci sami patoaktywiści zapraszani są do sprzyjających polityce ratusza mediów, jako głos społeczny, prawda? Często tam, gdzie nas już nie zapraszają od momentu zmiany władzy w Sejmie. Czyli jest pokazane, że tutaj mamy na przykład panią radną, pana z ZDM-u, i pana przedstawiciela, czy panią przedstawicielkę strefy, tej sfery społecznej, grupy społecznej, tak? Przedstawiciela ludu pracującego stolicy. I oni się nawet mogą pozornie pokłócić, ale tylko o to, jak daleko te zmiany mają uderzyć w zwykłych mieszkańców na tej antenie. I to tworzy wrażenie jakiejś tutaj demokracji, każdy może zabrać głos, i strona społeczna zabrała, i radni, i urzędnicy, pospierali się nawet, a na końcu doszli do wniosku, że trzeba dowalić wszystkim zwykłym innym mieszkańcom, którzy w tej debacie nie mieli jak możliwości wziąć udziału. No, czyli to jest taka rola, bo ludzie mówią, o, przyszli patoaktywiści i nam zwężają miasto. Nie, szanowni państwo, owszem, można nazywać tak jakieś osoby, które dostały się do ZDM-u. Owszem, na przykład pan radny Jan Mensfeld jest takim klasycznym aktywistą, zresztą wywodzi się z MJN-u, więc no to więcej jak gdyby dla warszawiaka nie trzeba dodawać.
Miasto jest nasze, to wyjaśniam, jedna z takich najbardziej znanych organizacji w Warszawie.
Tak, no i można powiedzieć najbardziej radykalnych też w tym wszystkim. I tylko, że to jest jakiś margines tego całego łańcucha decyzyjnego.
To znaczy, myślę, że to jest ważne, co mówisz, bo wydaje mi się, że faktycznie teraz, jak ciebie słucham, że to zdejmuje odpowiedzialność z ludzi, którzy przede wszystkim podejmują te decyzje, a przecież żaden polityk nie ma obowiązku ulegać naciskom, zwłaszcza jeżeli zdaje sobie sprawę, a powinien przecież sobie zdawać sprawę, że te naciski tak naprawdę pochodzą od marginalnych grup. I w tym sensie rzeczywiście ta niechęć skierowana na te aktywiszcza może być swego rodzaju ujściem pary, prawda? A ci
Tak.
prawdziwi decydenci pozostają w dużej mierze poza zasięgiem tych negatywnych emocji.
Tak. Tym bardziej, że to bardzo się wzmogło potem właśnie po pierwszej próbie, na szczęście szczęśliwej, zablokowania Puławskiej, bo to były też rozmowy między radnymi i tak dalej. Szczerze mówiąc, już nie chcę tam wkopywać, no, ale działacze samorządowi z Mokotowa też byli przeciwni tej zmianie, na szczęście, tym razem. I później się nagle pojawiła bardzo szeroko, znaczy bardzo, przynajmniej szeroko. Bo to jest grupa tak naprawdę kółko wzajemnej adoracji. To jest jak się śmiejemy, pięć osób w trzech organizacjach. Ale hałaśliwa grupa, która robi za ten głos społeczny i na których zawsze można coś zwalić. No bo wtedy wydaje mi się, że jednak radni się zwyczajnie przestraszyli trochę. Nie spodziewali się tego ruchu, że nagle, bo mimo wszystko też ta skala zmian wtedy, w tamtym okresie, x lat temu, była trochę mniejsza. I nagle coś się zaczęło dziać. No też no, nie ukrywam, że z naszym udziałem, bo też nie to, że to była jakaś nasza misja, nie wiem, skądś tam, tylko po prostu też jesteśmy tutaj mieszkańcami z Warszawy. Ja w życiu nie chciałem się zajmować takimi rzeczami, ja na co dzień się zupełnie czym innym zajmuję. Na pewno nie chciałem nigdy zostać ani samorządowcem, ani działaczem społecznym, ani nikim takim. Nie miałem takich ambicji, tylko po prostu w którymś momencie nie wytrzymałem, bo po prostu ile można dawać sobie zabierać. Zwyczajnie, bo tak to trzeba nazywać. Ile można sobie dawać zabierać? Ile można dawać sobie zabierać rzeczy, które zostały ufundowane z moich pieniędzy?
Ja myślę, że to jest też w ogóle ważny wątek, jeżeli rozmawiamy o tym, jak jest rządzone miasto, a także dlaczego ludzie pozwalają sobie to robić, bo większość osób, które mogłyby stawić opór, to są tacy ludzie jak ty, czyli ludzie, którzy mają jakieś swoje zawodowe, własne życie, nie są w stanie poświęcić 100% czasu na to, żeby się zajmować aktywizmem miejskim, podczas kiedy po tej drugiej stronie, no albo są politycy, dla których to po prostu jest robota i zawód, albo są te aktywiszcza, którzy funkcjonują zupełnie inaczej i na
No.
ogół mogą właśnie poświęcić, jeżeli nie 100, to nie wiem, 90% swojego czasu, no właśnie na tę działalność. To jest ta różnica.
Tak, to niestety jest bardzo brzemienne w skutki, bo aktywiszcza, jak nazywasz ich, też dostają granty od miasta. To nie są wielkie pieniądze, ale to też nie są ludzie, którzy zdaje się potrzebują ich wiele do życia. To, co nawet by wskazywało, że niektórzy być może są to ludzie z misją, bo uwierzyli w to, że to jest dobre. No, przykre, ale co zrobić? Wolna wola, prawda? Ale jeszcze nie zapominajmy o całej rzeszy ludzi, których pracą jest opracowywanie projektów, które w nas godzą, mianowicie urzędników
Właśnie.
miejskich, ekspertów i tak dalej. My musimy zapracować, robiąc coś innego, na to, żeby przeżyć. Natomiast oni dostają nasze pieniądze za to, że siedzą i przygotowują te projekty, których my zwyczajnie po prostu nawet czasami nie zdążamy oprotestować, bo tyle tego nagle w jednym rzucie wyskakuje. Zwyczajnie. I to jest walka Dawida z Goliatem, no ale mam nadzieję, że tak samo jak w tym mitologicznym przypadku się również kiedyś i u nas skończy.
A jak to wygląda, jeżeli chodzi o, powiedziałbym, szerszy obraz? Bo kiedy ja na to patrzę, zajmując się tym trochę, no ale jak wiesz, głównie się zajmuję tą polityką na wyższym szczeblu, chociaż to jest bardzo ważna jej część. Więc patrzę na to trochę z zewnątrz i mam wrażenie, że po pierwsze, mocno dosyć przyspieszyły działania, mówiąc wprost, niszczące miasta. Miasta, nie tylko Warszawę, ale mówię tutaj o wielu
Tak.
miastach w Polsce. Ja mam takie wrażenie, że to jest jakiś wyścig z czasem po to, żeby wprowadzić jak najwięcej zmian, jak najbardziej trudnych i kosztownych, gdyby ktoś chciał je odwrócić w przyszłości, a jednocześnie też chyba narasta. Czy zbliżamy się do jakiegoś progu, no nie chcę powiedzieć wybuchu, no może nie wybuchu, ale jakiegoś jednak intensywniejszego sprzeciwu, bo jak patrzę teraz na to, co się dzieje wokół SCT w Krakowie, ale nawet na ten przypadek taki ikoniczny fotoradaru w Alejach Jerozolimskich, no to jest też przecież, można powiedzieć, część tego problemu. No to w Krakowie już wiadomo, że w pierwszych dniach funkcjonowania zdemontowano, jacyś tajemniczy sprawcy zdemontowali tam, nie wiem, 3, 4, 5, już nawet nie liczę, znaków wjazdu do strefy, a bez znaku, jak wiadomo, nie można ukarać kogoś, kto wjechał taką drogą do strefy. No jest ten fotoradar, jest, widzę, bardzo duży opór, przynajmniej w mediach społecznościowych, jeżeli się pojawiają te posty organizacji takich właśnie aktywistycznych, gdzie aktywiści działają, to jest bardzo dużo negatywnych komentarzy. Czy to jest, czy ta moja ocena jest trafna, czy może z twojego punktu widzenia, osoby bardziej zaangażowane, jednak to inaczej wygląda?
Ja się całkowicie z tobą zgadzam. To są bardzo dobre obserwacje. Tak to dokładnie wygląda. W zasadzie pozostaje pytanie jedynie, skąd to przyspieszenie teraz? I tutaj, szczerze mówiąc, nie mam takiej stuprocentowej pewności. Znaczy, pierwsza teoria, która mi przychodzi do głowy, to że obserwując właśnie tą szerszą, większą, nawet europejską politykę, o której mówisz, może jest tak, że padł trochę strach na tych ludzi, że jednak mimo wszystko, jak to w historii było, ta sinusoida idzie teraz w drugim kierunku, że idzie bardziej w stronę, powiedzmy, konserwatyzmu. Aż dawno nie nazywam tych trendów prawica, lewica, bo to już tak wymieszało, że te określenia się zdegradowały. Możemy mówić jedynie o jakichś tam partiach postępowych i partiach konserwatywnych. Może tego się boją, że trzeba jak najwięcej zepsuć, dokładnie tak jak powiedziałeś, jak najwięcej zepsuć. To jest najlepiej tak, żeby się nie dało tego odtworzyć, czego przykład mamy tutaj, jeżeli mówimy o tym tunelu, te drzewka na Marszałkowskiej. Przecież przywrócić ten pas na Marszałkowskiej będzie szalenie trudno. O ile w ogóle się to uda. I tak też jest, no, chociażby, nie wiem, no, ten tramwaj do Wilanowa, gdzie polikwidowano wszystkie kładki dla pieszych, które były na tym. Jest zrobione tak, że tam teraz kładkę to jakimiś gigantycznymi kosztami trzeba by puszczać nad tym tramwajem. To jest oczywiście robione celowo, żeby nie można było tego w łatwy sposób odwrócić, żeby te zmiany, likwidacja wszystkich przejść, to ona przebiega tak, że tam się nie odkopie tych przejść, zwyczajnie. Przecież też ich nie odkopie. I właśnie z jednej strony, czy to nie jest tak, że boją się, że Wajcha się odwinie, a może jest też tak, że no, ludzie, którzy chcą jak najszybciej tutaj te interesy w centrach naszych dużych miast, też dokładnie masz rację, oczywiście, to się dzieje we wszystkich dużych miastach polskich, w mniejszym lub większym stopniu. Pamiętamy słynny cytat, że do Bydgoszczy będę jeździł. No to do Bydgoszczy też już się to dzieje. W Bydgoszczy też już się to dzieje i tam już ludzie zauważają, że strefa podatku parkingowego rozrasta się no co najmniej za mocno. Dziwnym trafem akurat tam wszędzie rządzi Platforma Obywatelska w tych miastach, gdzie to się jakoś tam, powiedzmy, szerzej rozlewa. Nie wiem, no może po prostu są jakieś naciski, że dobra panowie, róbmy to szybciej, bo nie wiem, no bo trzeba kręcić interesy. Nie wiem, ale rzeczywiście przyspieszenie nastąpiło dość radykalne. Mówię, nadal mimo wszystko bym zbliżał się do tej pierwszej teorii, że po prostu chcą zepsuć jak najwięcej, jak najszybciej, żeby później jak najwięcej rzeczy zostało zepsutych, bo to, że jedna ekipa rządząca w samorządzie odejdzie, no to nie zmieni faktu, że ludzie, którzy zainwestowali grube pieniądze, czy firmy, spółki, etc., które zainwestowały grube pieniądze w centra naszych miast, no one nie odejdą, one tam nadal te biznesy będą prowadzić. Czy oni się dogadają z następnymi? Nie wiem tego. No, nikt tego nie wie. Natomiast będą mieli stworzone warunki do zarabiania naszym kosztem.
A jak to wygląda od tej drugiej strony? To znaczy, czy rzeczywiście jest tak, że świadomość, zainteresowanie, sprzeciw w jakiś sposób narastają? No ja też myślę o wynikach ostatnich wyborów samorządowych. Właśnie wspomniany przez ciebie wcześniej pan Mentzfel wszedł do Rady Warszawy. Ty też kandydowałeś, ale tobie się nie udało. I to mi tak dało wtedy do myślenia. Może to jest specyficzny kazus Warszawy, a może jest tak, że w następnych wyborach, w których przecież pan Trzaskowski nie będzie mógł już kandydować, chyba że zostanie zmieniona ustawa, nie będzie mógł już kandydować po raz kolejny na prezydenta, może jest tak, że wtedy będziemy mogli zobaczyć na przykład w składzie Rady Warszawy, ale też w składzie Rady Miasta Krakowa, w tym, kto tam zostanie wybrany na prezydenta, będziemy mogli zobaczyć, że ten trend się zmienia. Czy on się zmienia w ogóle?
Ciężko wyczuć, znaczy... Pewne obserwacje może nam dawać mimo wszystko wynik wyborów prezydenckich, że już abstrahując od jakichś szczegółów, dużo ludzi zagłosowało po prostu, to jest dramat szczerze mówiąc, polskiej polityki dużej, polskiej polityki małej, czyli tej samorządowej, jeszcze w ogóle daleki jestem od tego, żeby politykę i samorząd łączyć, to powinni być dobrzy gospodarze, a nie politycy, tylko że no niestety politycy traktują jako jakąś tam trampolinę do dalszej kariery, co jest moim zdaniem mega szkodliwe, bo jeszcze będzie wpływało na wybory, o czym za chwilę chciałem powiedzieć. Wydaje mi się, że ludzie na Nawrockiego nie zagłosowali dlatego, że jest fajny w dużej części, czyli nie mówię, że wszyscy. Na pewno sporo osób uważało, że jest fajny. W sporej części zagłosowali tylko wyłącznie dlatego, że nie zgadzali się z jego przeciwnikiem, czyli z Trzaskowskim. Z Trzaskowskim, który jest uosobieniem tego właśnie w chory sposób rozumianego postępu. Tego postępu, który jest de facto uwstecznieniem. Ja sobie obiecuję ciągle, już od 2 lat nie mogę zrobić takiej grafiki, która porównuje te wszystkie zielone regulacje, które teraz Unia chce nam narzucić, z komunizmem. No spójrzcie Państwo, tak w skrócie powiem, to jest to samo. W komunizmie samochód mieli najbogatsi uprzywilejowani, w nowej, zielonej, wspaniałej Unii samochód mają mieć tylko najbogatsi uprzywilejowani. Mięso, najbogatsi uprzywilejowani. Zwykli ludzie, jakieś tam ochłapy z kartek. Duże domy, wolnostojące, duże mieszkania, najbogatsi uprzywilejowani. To samo ma być w Nowej Unii. Tak długo, długo można by tego wymieniać, dlatego się nie mogę tak do tego zabrać, bo tych podobieństw jest zbyt dużo, a trzeba by wszystkie opisać. I właśnie Trzaskowski był uosobieniem wszystkiego tego, przeciw czemu moim zdaniem ci ludzie wyrazili sprzeciw. I tu właśnie niestety o tej polityce na poziomie samorządowym też chciałbym powiedzieć, bo to jest dramat, to jest zwyczajnie dramat. Dlaczego Platforma w Warszawie wygrywa w wyborach samorządowych? Zwyczajnie dlatego, że straszy PiS-em i kłamie. I teraz z ostrożności procesowej podam przykład mojego ulubionego kłamstwa, wtedy jeszcze kandydata Rafała Trzaskowskiego, które wypowiedział w swojej pierwszej kadencji na prezydenta Warszawy, zorganizował, bo tam się robiło zamieszanie, że korkuje się taka ulica, która nazywa się Dolina Służewiecka w Warszawie na południu, oddziela Służew nad Dolinką od Ursynowa. I co ważne, miała być częścią tak zwanej obwodnicy miejskiej, która była obiecywana już przez, nawet nie wiem komu to winę pierwszej obietnicy przypisać, ale to ona jest od dziesięcioleci nam obiecywana, że będzie obwodnica miejska. Ta Dolina Służewiecka, która takim łukiem przebiega od południa, miała być właśnie elementem tejże obwodnicy, żeby no, ludzie nie musieli wjeżdżać do centrum, żeby rozładować ruch, etc., etc. No doskonały pomysł. Tylko że prezydent Trzaskowski, czując koniunkturę, wtedy stanął tam i zaproponował pomysł 3 wiaduktów w ciągu tejże ulicy, ponieważ ona zwyczajnie stała w korkach. 3 pasy w każdą stronę stała w korkach. I te wiadukty byłyby doskonałym rozwiązaniem, bo rzeczywiście, jeżeli byłyby przy ulicy Wilanowskiej, tam przy Anody i nie wiem, no to już do wyboru wszystko jedno, czy wcześniej, czy dalej, jeszcze trzecie, ale to kluczowe jest to skrzyżowanie na pewno przy ulicy Wilanowskiej, czy Alei Wilanowskiej, to mielibyśmy rozładowany ruch na Dolinie spokojnie i ona mogłaby później zostać też na zupełnym luzie, bez jakichś przeróbek, częścią tej obwodnicy śródmiejskiej.
Każdy, kto zna Warszawę, tylko dodam, wie doskonale, że właśnie tam zawsze był newralgiczny punkt i w obie strony właśnie to skrzyżowanie z Aleją Wilanowską powodowało, że z obu stron pojawiały się korki, które już za Aleją Wilanowską w zasadzie znikały. Jak ktoś nie zna Warszawy, to niech weźmie sobie w normalny dzień mapę Google, wpisze Aleja Wilanowska i zobaczy i włączy pokazywanie natężenia ruchu. No to zobaczy, o co nam tutaj chodzi.
Tak, tak, dokładnie. Ja jako dzieciak mieszkałem na Służewie nad Dolinką, jeszcze jak stamtąd się wyprowadzałem, to korki potrafiły być na kilometr od tego skrzyżowania. W tak dawnych czasach samochodów było mniej. I tam prezydent przyszły, Trzaskowski, stanął i obiecał te 3 wiadukty, powiedział, że mamy to wszystko, tak mniej więcej cytuję oczywiście niedokładnie, bo nie zapamiętałem słowa w słowo, że oni to mają wszystko policzone, że prezydent wie, że ludziom się należy ta zmiana i zobowiązuje się to zrealizować w swojej tej, na którą miał nadzieję, kadencji. Jaka sytuacja jest obecnie? Po oddaniu południowej obwodnicy Warszawy, która oczywiście nie była robiona przez samorząd, tylko Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad, na chwilę, na moment latem korki zelżały. Można było powiedzieć, że w tych 2 miesiącach letnich na Dolinie Służewieckiej w zasadzie było pustawo. Fantastycznie jechało. No i w tym momencie już natychmiast Zarząd Dróg Miejskich zobaczył, oho, korka nie ma, trzeba domalować buspas. Bo przecież nie mogą wszyscy razem bez korka jechać, trzeba domalować buspas, żeby samochody stały, autobusy się przemieszczały. Tak? Już jakieś tam bzdurne badania ruchu, które mi to uzasadnili, wykonali i został zrobiony buspas. Czyli z trzech pasów zrobiły się dwa. Później dołożyli jeszcze, no moim zdaniem, kompletnie bezzasadne, idiotyczne przejście dla pieszych na wysokości toru Łyżwiarskiego. I z tego, co tam patrzę po przebudowie, już tylko dwa pasy będą do ruchu na wprost przez skrzyżowanie z Sobieskiego. I w tym momencie korki na Dolinie Służewieckiej są dokładnie takie same, jak przed tym, jak prezydent Trzaskowski stanął i obiecywał nam tamte wiadukty, mało tego, za mniej więcej równowartość tego, co miał podobno policzone, rzucał konkretnymi kwotami, mniej więcej równowartość tych wiaduktów była postawiona ta nieszczęsna kładka pieszo-rowerowa. To są mniej więcej te same pieniądze.
Tak, to jest to, ja to mogę potwierdzić, bo ja tamtędy czasem jeżdżę, rzeczywiście dokładnie korki są takie jak przed uruchomieniem południowej obwodnicy Warszawy, natomiast ten schemat działania, można ładnie powiedzieć modus operandi, on też w innych miejscach w Warszawie występuje, a tu zachęcam moich widzów, jeżeli macie Państwo podobne przypadki i przykłady ze swoich miast, no to liczę na komentarze, bo dokładnie to samo zrobiono z Puławską, którą ja się akurat dosyć często poruszam, to znaczy po otwarciu ekspresówki, która jest jak gdyby z drugiej strony tych osiedli już podwarszawskich, kiedy stwierdzono, że no tą ekspresówką można wjechać teraz do centrum miasta i Puławska się rzeczywiście dzięki temu odkorkowała, to co zrobiono wtedy? Jeden pas z trzech na Puławskiej zarezerwowano dla autobusów, mimo że wcześniej była mowa o tym, że ten pas zostanie wytyczony obok trzech istniejących pasów. Bardzo długo tak się mówiło, że nie będzie zabierania pasa samochodom. No i ten buspas tam obowiązuje 24/7. Bez żadnego powodu, bo oczywiście w weekend, nocą, w ogóle nie ma żadnego uzasadnienia, ale nawet w ciągu dnia ten buspas spowodował, że cała Puławska, mimo tej ekspresówki równoległej, stoi w totalnych korkach.
No właśnie, właśnie, właśnie. No i jak nie powiedzieć, że ci ludzie wygrywają, bo kłamali? Okłamał prezydent z wiaduktami. To kłamstwo dalej pociąga za sobą to, że nie zostanie oddana, również obiecywana przez, czy to prezydenta, czy przez radnych, południowa obwodnica miejska, bo w tym momencie ta Dolina Służewiecka się już nie nadaje do tego, żeby była elementem jakiejkolwiek obwodnicy. Ona może być elementem obwodnicy osiedla Służew nad Dolinką, tylko i wyłącznie w tym momencie, albo Stegien. Niczego więcej, na pewno nie całej Warszawy i na pewno nie można tam puścić jakiegoś ruchu, który powiedzmy jest w jakiś sposób tranzytowy, musi trochę do Warszawy wjechać, ale lepiej, żeby się nie zapuszczał gdzieś tam głębiej. Więc tak jak mówię, no zwyczajnie z jednej strony straszą w swoich mediach PiS-em, bo jeżeli nie zagłosujemy na nich tutaj w wyborach samorządowych, to przyjdzie PiS i właściwie co się stanie, tak sobie pomyślałem. Wprowadzą wam aborcję, zakaz aborcji w Warszawie? Jezu, nie, powieszą krzyż na Pałacu Kultury? Przecież od samorządowców zależy, słuchajcie, ja nawet oddzielny film kiedyś nagrywałem. Od samorządowca właśnie nie zależy to, że powstanie jakaś ustawa, że zostanie jakiś zmieniony kierunek państwa, że będzie religia w szkołach czy w salkach, że będzie aborcja czy tej aborcji nie będzie, że będą związki partnerskie czy tych związków partnerskich nie będzie. Nic z tych rzeczy nie zależy od samorządowców. Od samorządowców zależy w zasadzie głównie to, ile waszych pieniędzy zostanie pobranych, no bo tam też w ramach oczywiście ustawowych jakichś tam regulacji można zwiększyć, zmniejszyć podatki od nieruchomości, gruntu i tak dalej. Ile waszych pieniędzy zostanie pobranych i na co przeznaczonych? Tylko tyle. Z drugiej strony aż tyle, bo to urządza wam całe życie. Mówi się, że ci źli blachosmrodziarze kradną ludziom życie, zabierają życie, tak? Bo z jednej strony powodują wypadki, chociaż oczywiście cały czas ilość wypadków w Polsce maleje. No, trochę mieliśmy zwyżkę po tym strasznie niefortunnym wprowadzeniu prawa pierwszeństwa pieszego wchodzącego na przejście. Bez definicji, co to znaczy wchodzący. Ale no generalnie tendencja jest zdecydowanie spadkowa. Wszystko jedno, czy mimo, czy dzięki tym staraniom do spowolnienia nas. Więc jak gdyby tu idzie wszystko w dobrym kierunku. I to że nam się mówi, że my zabieramy to życie, nikt nie pomyśli o tym, że my też to życie mamy zabierane. Mamy zabierane stojąc w korkach, mamy zabierane jeżdżąc w koło, szukając jakieś tam miejsca do zaparkowania. Słynne hasło, no dobrze, zrobiliśmy wprawdzie tutaj światło, ale no co wam szkodzi te kilka sekund postać dłużej? Tylko że z tych kilku sekund robi się kilkadziesiąt minut codziennie. Czasami kilkadziesiąt minut w jedną stronę, czasami kilkadziesiąt minut w drugą stronę. To jest też zabieranie życia, nie wiem, naszego życia rodzinnego, życia na pracę, życie na czy nawet na te chociażby jakieś wolne spędzanie czasu po tym, jak już się właśnie zapracowało na pieniądze, które są tutaj w tym mieście wydawane.
Jak no, sam to jest wiele też razy, zabieranie życia. Tak, jak sam wiele razy mówiłem, nikt nam tego czasu nie odda. Ja to często mówiłem też przy okazji innych obowiązków, które są na nas nakładane, takich jak na przykład odnoszenie butelek, jeżeli chcemy podatek od butelek odzyskać. Natomiast Warszawa, to przypomnę tylko w ostatnim podsumowaniu, które widziałem, bardzo niedawno się ukazało, na 20. miejscu na świecie pod względem zakorkowania. No to myślę, jest duży sukces pana Trzaskowskiego, chociaż jeszcze jest dużo do zrobienia, bo 20. miejsce, no to jednak nie jest pierwsza dziesiątka, to jeszcze tam trzeba się troszkę bardziej postarać. Pawle, powiedz na koniec, jaki byś miał apel, wezwanie do mieszkańców, nie tylko Warszawy, którzy być może myślą sobie, no tak, ja widzę, co się dzieje, ale właściwie to, co ja mogę zrobić, co ode mnie zależy, no właśnie, co zależy od jakiegoś zwykłego widza mojego kanału, który może trafił na to nagranie i chciałby jakiejś inspiracji.
No jeszcze dodam, że wiesz, bo mówiłeś o 20 miejscu. Nie jest tak źle, bo zależy od metody liczenia. W którymś byliśmy na siódmym. Ja myślę, że jak się prezydent z radnej postara, to będziemy na pudle w przyszłym roku. Spokojnie. Trójka moim zdaniem można obstawiać. A to jest bardzo ważne pytanie, to, które zadałeś. Musimy od takich najmniejszych działań zacząć, czyli po prostu przede wszystkim, jeżeli ktoś widzi to, sam też nie wiem, wszystko czy teraz usłyszy, czy zbierze jakieś informacje, myśmy tak naprawdę liznęli temat. To jest dramat, bo mówiliśmy o tylu rzeczach, a tak naprawdę liznęliśmy temat tylko. No ale wiadomo, że nie można zamęczyć słuchaczy, też ja to doskonale rozumiem. Samemu też trochę coś doczytać, doinformować się, popatrzeć. Te informacje są dostępne w internecie, no i nawet się nie kryją jakoś tym za bardzo. I rozmawiać z rodziną, rozmawiać z przyjaciółmi, ze znajomymi, z sąsiadami, nawet z przypadkowymi ludźmi w kolejce, jak, nie wiem, czekamy na coś tam. Uświadamiać i między innymi też uświadamiać o tym, o czym mówiłem przed chwilą, że od samorządów nie zależą te wszystkie rzeczy, którymi politycy z duopolu straszą nas właśnie, że jeżeli ci drudzy wygrają, to na pewno się to stanie. Nie, bo samorząd ustawowo ma bardzo ograniczony zakres działań, a już na pewno w ten zakres nie wchodzą te rzeczy, którymi jesteśmy straszeni. Nie dajcie się państwo zastraszyć, ale też oczywiście jak najbardziej zachęcam do głosowania na ludzi spoza tych największych partii. Dlaczego? Bo to najczęściej są ludzie, którzy nie mają jakichś ambicji dalszych politycznych, więc dla nich to nie jest odskocznia. I można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że oni zwyczajnie kandydują, bo są tak samo wkurzeni na to, co się dzieje, albo bo mają jakiś pomysł na zmianę, a nie na swoją dalszą karierę polityczną, czy nie wiem, jakieś apanaże, czy cokolwiek, bo spójrzcie państwo, jakiej trzeba determinacji, żeby rzeczywiście poświęcać też trochę życie rodzinne, czasami nawet poświęcać pracę, żeby próbować coś tutaj zmienić. Próbować dlatego, że ma się, albo na przykład ma się świadomość, jakie to stanowi potworne zagrożenie, bo o tym byśmy też mało stosunkowo powiedzieli, ale o tym powiem też w kontekście właśnie ludzi spoza centrów tych największych miast. Ile trzeba mieć determinacji, żeby no niestety zwyczajnie to mówiąc krótko poświęcić. Ja w ostatnimi laty ja praktycznie nie mam wolnego czasu. No tak, nie, no, nie to się żalę, ale mówię państwu szczerze, jak jest. Bo zwyczajnie się nie da. Za dużą ilością nas tych chorych pomysłów zarzucają. I też tak na początku, jak mówiłeś jeszcze naszego spotkania, to dotyczy również ludzi spoza centrów miast, czy spoza w ogóle obszaru miast. Bo raz, że króciutki przykład, bo już staram się nie rozgadywać, ale no, mam jeździć komunikacją. Tak rozmawiałem z trzema kierowcami autobusów, którzy nie mieszkają w Warszawie i przyjeżdżają do Warszawy starymi samochodami. I oni nie zarabiają tam takich kokosów, żeby było stać na zmianę samochodu. Powiedzieli, że i tak są problemy z kierowcami w Warszawie. Powiedzieli, że jeżeli nie będą mogli wjechać, a zajezdnie są w SCT, no to oni szajnie, że zmieniają roboty i tyle. Dziękuję, do widzenia. nie będzie miał tych autobusów prowadzić. Ale przede wszystkim w obecnej strefie czystego wykluczenia jest już kilkanaście szpitali, w tym dwa ośrodki transplantologiczne, do których przyjeżdżają ludzie z całej Polski. I wiadomo, że jeżeli ktoś, nie wiem, jest po transplantacji czy w przebiegu kwalifikacji, musi tam być bardzo często po transplantacji, często raz na tydzień musi być na badaniach, to zależy od tego, jakie ma wyniki i nie może się narażać na zarażenie w komunikacji miejskiej. Jeżeli trafiło go takie nieszczęście, że mieszka poza jakimś dużym ośrodkiem miejskim, żeby być przywiezionym, no to po prostu będzie musiał albo płacić mandaty, albo łamać świadomie prawo, bo nie ma samochodu, który może wjechać do strefy. Musi później wydać dużo więcej pieniędzy na stanie, bo przecież pod wszystkimi szpitalami jest płatne parkowanie, że jakiś szpital ma w ogóle swój parking, tam to parkowanie jest jeszcze droższe. I nie ma także dla pacjenta zniżka. Wszyscy płacą jak leci. Prawda? To jest to myślenie o bezpieczeństwie, proszę Państwa, ponad kilkanaście szpitali, kilkanaście dużych szpitali, do których przyjeżdżają ludzie z całej Polski, wiem, bo tam czasami w poczekaniach z osobą, która tam musiała być czekami, słyszałem po prostu chociażby z rozmów, że to absolutnie nie są tylko warszawiacy. Te zwężone jezdnie. W przypadku konieczności ewakuacji, wyobraźcie sobie hipotetycznie Państwo już taką no dość ekstremalną, ale tak naprawdę możecie wyjść za róg i zobaczyć taką uliczkę. Mamy ulicę, na której jest wyłączony ruch dwukierunkowy, co mamy jeden kierunek, porobione są jakieś ogródki działkowe, jakieś potykacze, jakieś donice z jakimiś drzewkami rachitycznymi i oczywiście wysokie krawężniki i słupki. Nie daj Boże tak się przydarzy, że musimy ewakuować miasto. Niech jeden z tych samochodów się zepsuje. I co z nim zrobić? Dźwig ściągnąć? Jak? Którędy? Żeby pozostali mogli przejechać. I to nie są żarty. Tak samo podczas pandemii. Można tam, powiedzmy, mieć swoje pojęcie, na ile ona była niebezpieczna, a na ile była bezpieczna. Ja się nie znam na medycynie, to się nie wypowiadam. Ale faktem jest, że na tyle starałem się wierzyć specjalistom, którzy na początku, w pierwszej tylko i wyłącznie fazie pandemii, mówili, że jedynym w 100% bezpiecznym środkiem transportu jest prywatne auto. A też ludzie z WHO mówili, że to był tylko jakiś poligon i test, który w ogóle na dodatek oblaliśmy. Nie wiadomo, co przyjdzie dalej. I też się może okazać, że jedynym w 100% bezpiecznym środkiem transportu będzie prywatny samochód. I co? Pozbawieni ludzie, rozkułaczeni, jak ja to po prostu dosadnie nazywam, z samochodów, mają się zarażać, mają umierać? To nie jest, proszę Państwa, jakaś kwestia, jak mówią, fanaberii, wygody, lenistwa posiadaczy samochodów. To jest po prostu elementarna kwestia bezpieczeństwa. Dlatego bardzo apeluję, rozmawiajcie Państwo z sąsiadami, ze znajomymi, ze wszystkimi, z którymi macie kontakt. Mówcie o tych problemach, mówcie o tych zagrożeniach. No i po prostu szykujmy się do wyborów, żeby udało się wprowadzić jak największą liczbę ludzi, którzy myślą rozsądnie. I będą chcieli coś tam wywalczyć, bo rzeczywiście takimi protestami, petycjami, działaniami, strajkami, jakie my tu robimy, to jak się uprą, to i tak to przepchną, tak? Bo no co, no przecież nie pójdziemy się z nimi bić, tak? Zwyczajnie, jak się uprą, to i tak to przepchną. Jedyną metodą rzeczywiście na uratowanie naszych wszystkich miast, nie tylko Warszawy, jest wprowadzenie jak największej liczby uczciwych ludzi do rad miasta.
Popieram ten apel i tym apelem kończymy naszą rozmowę. Paweł Skwierawski z Porozumienia Stop Korkom, Stowarzyszenia Lubię Miasto, był moim gościem. Dziękuję Ci, Pawle, bardzo.
Dziękuję serdecznie.
A to była rozmowa niekontrolowana. Łukasz Warzecha, kłaniam się. Do zobaczenia.